programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu moich gości profesor Agnieszka Bień, Zakładu Koordynowanej Opieki Położniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
I profesor Artur Wdowiak, szef Zakładu Położnictwa i Ginekologii tegoż Wydziału Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Jesteśmy w takim okresie, że ten nasz temat wpisuje się w niego bardzo ładnie. Chciałbym, żebyśmy dzisiejszego wieczoru podczas dzisiejszej audycji porozmawiali na temat opieki okołoporodowej. Bo to jest, pani profesor, tak. Z jednej strony niby wszystko jest prawnie uregulowane, ale konia z rzędem temu, kto mógłby garść szczegółów powiedzieć na ten temat. I my właśnie o tych szczegółach. Czym jest to opieka okołoporodowa?
Opieka okołoporodowa jest to opieka realizowana w czasie ciąży, porodu i połogu, czyli okresie po porodzie, po urodzeniu dziecka, który trwa 6 tygodni po urodzeniu dziecka. I aktualnie w Polsce obowiązuje tak zwany standard organizacyjny opieki okołoporodowej. Obowiązuje on już od stycznia 2019 roku. Zawiera on wytyczne zarówno dla personelu medycznego, jak i dla kobiety ciężarnej dotyczące przebiegu ciąży, porodu, połogu, postępowania w tym okresie.
Ten podział już właśnie pani profesor przed momentem wymieniła. Ciąża, poród, połóg. Każdy z tych okresów kieruje się odrębnymi potrzebami i odrębnymi prawami.
Rolą lekarza jest dopilnowanie, żeby w odpowiednim czasie były przeprowadzane odpowiednie badania u naszych pacjentek i przewodnik, nad którym tutaj zespołowo pracowaliśmy.
O tym za chwilę. To wszystko tam w tym przewodniku jest uregulowane, ale jak powiedziałem, o tym za chwilę. Ale panie profesorze, to jest tak, że takie mam wrażenie, że częściej kobiety chyba do tej pory wiedzę czerpią od swoich mam, babć, koleżanek, różnych profili i forów internetowych, niż z fachowej literatury. Czemu ta wiedza jest taka skromna? Na temat praw, na temat potrzeb, na temat tego, czego kobieta może rzeczywiście od państwa oczekiwać.
Myślę, że przyczyną jest to, że ta wiedza nie jest promowana w żaden sposób. W mediach, w programach i tak dalej.
Każdy z tych okresów to oddzielne prawa, oddzielne obowiązki. Czego może oczekiwać kobieta? Co ma zagwarantowane? Zacznijmy od okresu ciąży.
Chciałam jeszcze dodać, że standard jest fantastycznym dokumentem, który reguluje dokładnie postępowanie, ujednolica postępowanie wobec kobiety ciężarnej, niezależnie od tego, czy opiekę nad nią sprawuje lekarz, czy położna. I tu tylko chciałam dodać, że położna może sprawować taką opiekę tylko w przebiegu ciąży fizjologicznej. Jeżeli chodzi o przebieg ciąży, mamy wytyczne dotyczące postępowania, dotyczące wizyt, co się na tych wizytach dzieje, jakie badania są wykonywane, na jakie badania pacjentka dostanie skierowania, na badania laboratoryjne. Tych badań tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ważnym elementem jest edukacja przedporodowa. Tutaj też standard wyraźnie określa, do ilu wizyt edukacyjnych ma prawo pacjentka.
Co to są te wizyty edukacyjne? To są inne wizyty niż te, które standardowo odbywają się u lekarza, ginekologa, u położnika.
Tak, to są dodatkowe wizyty i od 21 tygodnia ciąży do 31 tygodnia ciąży pacjentka ma prawo, tu chcę podkreślić, do bezpłatnych 10 takich wizyt, jeden raz w tygodniu, czyli to daje nam 10 wizyt. Natomiast od 31 tygodnia ma prawo do 2 takich wizyt edukacyjnych, to daje nam około 16, w zależności od tego, kiedy odbędzie się poród. Więc tych wizyt jest 20 kilka.
I gdzie te wizyty są realizowane? Albo powinny być realizowane, gdzie kobieta może.
Na przykład mogą być realizowane przez położne podstawowej opieki zdrowotnej, położna, która obejmie u położnej, która obejmie opieką pacjentkę również po porodzie, w trakcie tak zwanych wizyt patronażowych. I jeżeli chodzi o edukację, edukacja jest bardzo szeroko opisana, co, jakich informacji powinny być przekazywane.
Ale kobieta o taką wizytę sama musi się zatroszczyć.
Tak, po prostu powinna wiedzieć, że ma prawo do tych wizyt. Także osoba sprawująca opiekę, prowadząca ciążę, powinna poinformować, że położna takie ma obowiązki i niejako czeka na te pacjentki.
Panie profesorze, to są tematy niezwykle skomplikowane, bo ciąża i poród, i połóg to jest ogromne wyzwanie dla kobiety, ale i dla mężczyzny, dla rodziców.
Oczywiście, tu musimy wspomnieć o tym, że większość ciąż to są ciąże przebiegające fizjologicznie, natomiast mamy też do czynienia z ciążami wysokiego ryzyka i które są dużym wyzwaniem dla lekarza, dla ośrodka sprawującego opiekę nad kobietą w ciąży. I tu należy też uświadamiać kobietom, które stany powinny budzić niepokój, z czym możemy czekać, a z czym powinniśmy się udać do lekarza, czy czekać do umówionej wizyty, czy zgłosić się wcześniej, czy zgłosić się na przykład od razu na izbę przyjęć. I tutaj niewątpliwie edukacja pacjentek jest bardzo istotna, bo my oczywiście nie jesteśmy w stanie przedstawić idealnego drzewka postępowania, jak co jeżeli. Tylko musimy tutaj pacjenta traktować indywidualnie, a jednocześnie uczulać go na pewne niebezpieczeństwa, które mogą dotyczyć przebiegu ciąży.
Panie profesorze, i to wskazuje na to, jak bardzo rozbudowana powinna być ta edukacja, bo jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, no to wszystko jest okej, ale nawet ta prawidłowo przebiegająca ciąża, w czasie jej też mogą pojawić się pewne niepokojące sygnały, które kobieta powinna właściwie zinterpretować.
Zgadza się. Ciąża jest procesem bardzo złożonym, długim i pełnym niespodzianek. I życie uczy nas, że w każdej chwili może się wydarzyć wszystko. Oczywiście nie można popadać w paranoję z tego powodu, bo w życiu nie da się wszystkiego zaplanować i przewidzieć, ale trzeba być bardzo czujnym.
No bo to jest tak chyba trochę, panie profesorze, że często skupiamy się bardzo na tym, albo na tym ostatnim fragmencie ciąży, czyli na samym porodzie, bo to jest to największe wyzwanie dla kobiety i dla przyszłych rodziców, albo tym, co będzie po, czyli tej pierwszej opieki nad maluchem. Natomiast, tak jak mówimy, jest szereg czynników, na które trzeba po drodze zwracać uwagę.
Zgadza się. Oczywiście, że rodzice oczekujący dziecka skupiają się na tym, co będzie później, nad imieniem dla dziecka, zabawkami, wyprawką i tak dalej. Natomiast naszą rolą lekarzy jest spojrzenie na to zupełnie z innej strony.
Pani profesor, jak powinna klasycznie ta edukacja przebiegać?
Edukacja obejmuje okres ciąży, okres połogu, okres porodu wcześniej, dotyczy opieki nad noworodkiem, więc powiem szczerze, że tych tematów jest bardzo, bardzo dużo do realizacji. Jeżeli chodzi przykładowo o okres ciąży, może to dotyczyć na przykład stylu życia, odżywiania w tym okresie, aktywności fizycznej, czy negatywnych skutków stosowania używek lub ewentualnych nałogów, prawda? Tutaj edukacja dotyczy też przygotowania do porodu i ja wiem, że bardzo często i bardzo chętnie z dużą taką entuzjazmem pacjentki uczestniczą w przygotowaniu do porodu i tutaj dotyczy to, zaczyna się ta edukacja od tego, jakie objawy świadczą o tym na przykład, że poród się już zaczyna, kiedy należy udać się do szpitala, jak należy się wcześniej przygotować, prawda, jak przygotować torbę dla siebie, dla dziecka, ale również co wydaje mi się niezwykle istotne, jest przekazanie informacji na temat tego, jak przebiega poród. Bo im więcej wiemy na coś, co jest dla nas nieznane, tym pewniej się czujemy w tej sytuacji. Czyli przekazywane są informacje dotyczące okresów porodu. Kobiety muszą wiedzieć, że ten pierwszy okres porodu, tak zwany okres, kiedy rozwierania szyjki macicy, jest najdłuższy. Później ten okres najbardziej emocjonalny, kiedy rodzi się dziecko, jak należy postępować. Tu też pacjentki dowiadują się na przykład o metodach łagodzenia bólu porodowego. Prawda?
No to otworzyła pani niezwykle ciekawy temat.
Tak, metody łagodzenia bólu porodowego mamy niefarmakologiczne i od nich zazwyczaj zaczynamy i metody farmakologiczne. Wcześniej również zalecane jest, żeby pacjentka z osobą prowadzącą ciążę przygotowała tak zwany plan porodu, czyli zbiór takich oczekiwań pacjentki, czego chciałaby lub czego by oczekiwała lub chciałaby, żeby się wydarzyło lub nie w czasie porodu. I na przykład jeżeli chodzi o to łagodzenie bólu porodowego, to jest to aktywność fizyczna w czasie porodu. No, brzmi może troszkę dziwnie, ale nie myślimy o jakiejś specjalnej. Są to na przykład spacery, czy kręcenie biodrami na piłce gimnastycznej. Pacjentki bardzo lubią korzystać z imersji wodnej, czyli z łagodzenia bólu porodowego pod prysznicem lub w wannie. Przy czym chciałam dodać, że jest to uzależnione od wyposażenia danego oddziału w tą wannę, prawda? No tu też pacjentka musi wiedzieć, czy ta wanna jest, czy nie. Nawet jeżeli nie wie, no to się dowie już na sali porodowej. Inne metody łagodzenia bólu porodowego to na przykład wykorzystanie tak zwanych udogodnień porodowych. Czy jest to wspomniana już piłka gimnastyczna, czy worek sako, czy drabinka, czy krzesło porodowe. Więc tutaj proponujemy kobiecie rodzącej różne udogodnienia. Natomiast to ona decyduje, które jest dla niej najwygodniejsze, które powoduje u niej największy komfort w czasie porodu.
To oczywiście zakładając, panie profesorze, że poród przebiega prawidłowo.
Zgadza się. W przypadku, kiedy poród się komplikuje lub są inne wcześniejsze wskazania, wtedy lekarz dyżurny decyduje o wykonaniu cięcia cesarskiego, które jest zabiegiem często ratującym życie dziecka. Oczywiście musimy pamiętać, że przeszłość medyczna pacjentki również zawiera pewne wskazania do decydowania się na wykonanie cięcia cesarskiego. Pacjentki po operacjach macicy, między innymi, tutaj mamy ryzyko wcześniejszego pęknięcia macicy w czasie porodu, które jest zagrożeniem życia i tutaj powinniśmy też w odpowiednim momencie zdecydować o wykonaniu cięcia cesarskiego. Oczywiście to jest jeden z przykładów, bo tutaj wskazań jest bardzo wiele.
Pan profesor Artur Wdowiak nieco ubiegł moje obecne pytanie, bo interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracował podręcznik, można by chyba tak powiedzieć, takich dobrych praktyk okołoporodowych, porodowych i okresu połogu.
Tak, w zeszłym roku nasz zespół interprofesjonalny, tak nazwie to bardzo fachowo, czyli zespół, w skład którego wchodzi lekarz ginekolog położnik, właśnie profesor Wdowiak, neonatolog, położny, psycholog i prawnik. Wygraliśmy konkurs w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Projekt jest realizowany w ramach upowszechniania rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej. I tak jak już
trudna nazwa.
Trudna nazwa, ale tak się formalnie nazywa, dlatego pozwoliłam sobie formalnie ją przedstawić. I ten projekt jest, dostaliśmy dofinansowanie, wygraliśmy ten konkurs. Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wynosi około blisko 2 miliony złotych. Do 2025 roku realizujemy i tak jak właśnie pan wspomniał, jednym z zadań w ramach realizacji tego projektu było opracowanie, przygotowanie takiego poradnika, informatora, który w sposób bardzo prosty i przystępny przedstawia kobietom to, do czego ona ma prawo w czasie ciąży, porodu, połogu, w czasie opieki nad dzieckiem, pokazuje również, co się będzie działo na każdym etapie tego okresu okołoporodowego. Także myślę, że prace są w zasadzie na ukończeniu. Jesteśmy dumni, że wygraliśmy ten konkurs, a jaki będzie odbiór, to zobaczymy.
A jak tylko poradnik się pokaże, to od razu zapraszam państwa, żeby jeszcze na ten temat porozmawiać. Tymczasem podsumowując już powoli tę naszą audycję, szanowni państwo, to nie jest tak, że kobieta w okresie ciąży pozostaje sama. na przykład w opiece tylko pod opieką męża, partnera czy najbliższych, ten system, który powoduje, że może czuć się bezpieczna, działa.
Zgadza się, temu służy ten przewodnik. Ja to nazywam, że jest to przewodnik dla kobiety po okresie ciąży, porodu i połogu. Czyli spojrzenie z drugiej strony. Chcieliśmy się tak jakby wcielić w rolę kobiet, można powiedzieć. I zostało to wszystko podsumowane w postaci krok po kroku takiej opowieści o tym, co będzie się działo.
To będzie taka skonsolidowana wersja tego, o tym wszystkim, o czym tu rozmawiamy w naszej audycji, ale tymczasem, pani profesor, każda kobieta w okresie ciąży, połogu i porodu oczywiście może liczyć na fachową pomoc pracowników ochrony zdrowia.
Tak, to zapewnia nam właśnie ten standard organizacyjny. On nawet wymienia, kto będzie się opiekował kobietami, czyli tutaj to będzie lekarz, ginekolog, położnik, będzie to położna, neonatolog, anestezjolog, położna podstawowej opieki zdrowotnej. Także my w tym poradniku przybliżamy, prostymi słowami piszemy, w którym momencie, z kim będzie się spotykać kobieta.
Czyli oprócz tych wizyt pani profesor standardowych, które powinny być realizowane w okresie ciąży, te wszystkie wizyty informacyjne też powinny się odbywać.
Tak zwana edukacja przedporodowa. Tak, oczywiście, jak najbardziej.
I zaczynamy od ginekologa, pani profesor, który wskaże nam tę ścieżkę?
Tak. Tak, tak jak wspomniałam, może ciążę prowadzić lekarz, a może położna, ale prawda jest taka, że zdecydowanie częściej opiekę tę sprawuje lekarz. I on, tak jak mówiłam, od 21 tygodnia ciąży, pomiędzy 21 a 26 tygodniem, kieruje pacjentkę do położnej, informując o tym, że będzie przeprowadzana taka edukacja przedporodowa.
Panie profesorze, tego okresu, chociaż ogromnym jest wyzwaniem, nie ma co się obawiać.
Oczywiście, że nie należy się tego obawiać. Uważam, że bardzo istotne jest również samo przygotowanie się do ciąży, nie tylko jej przebieg, ponieważ tak naprawdę stan zdrowia kobiety i jej partnera, ojca dziecka, decyduje potem o stanie zdrowia dziecka. W związku z tym pacjentki powinny być świadome tego, jak przygotować się do ciąży, jak przygotować do ciąży ojców swojego dziecka, można to tak powiedzieć.
Czyli wcześniejsze badania nie zaszkodzą.
Oczywiście.
Bardzo państwu dziękuję za udział w programie. Profesor Agnieszka Bień, kierowniczka Zakładu Koordynowanej Opieki Położniczej i profesor Artur Wdowiak, szef Zakładu Położnictwa i Ginekologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie byli gośćmi Polskiego Radia Lublin. Dziękuję państwu pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc.